Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że jesteśmy razem. Trochę nas nie było i szczerze powiem, że chyba się nie spodziewałem, że będzie nas tak dużo dzisiaj. Ale to dobrze, bo oczywiście dobrze, dla mnie dobrze, ja się stęskniłem za wami, za waszymi, za tą społecznością, z moim zborem. Z braćmi, siostrami i to jest taka radość stać między i chcę się dzisiaj podzielić Słowem Bożym tym, co pracuje we mnie już od dawna, ale to, co jakiś czas wraca. To jest historia lub część tej historii, którą bardzo dobrze znamy wszyscy, na pewno. Ale to jest historia, którą kiedy czytam, to ona odkrywa jakby swoje nowe, dla mnie przynajmniej, swoje nowe fakty, swoje nowe szczegóły. I zanim do tego dojdziemy, takim słowem wstępu chciałbym się podzielić pewną ilustracją, dlaczego wybrałem właśnie ten fragment Słowa Bożego i dlaczego chciałem mówić właśnie o tym. Jak zdążyłem już na wstępie w Łodzi powiedzieć, nie było nas kilkanaście dni, przebywaliśmy na wakacjach. Jednym z naszych planów wakacyjnych, które się bardzo zmieniały, były bardzo ambitne, ale finalnie było, spędziliśmy ten czas w Bieszczadach, w dzikich Bieszczadach, w górach, na wędrówkach. No i z czym nam się kojarzą Bieszczady? Z czym nam się kojarzą góry? Dla mnie osobiście, w końcu tam byliśmy wspólnie z naszymi braćmi i siostrami też, mieliśmy to szczęście, kojarzy mi się z wędrówkami. Kojarzy mi się z przebywaniem na szlakach. I to było taką inspiracją właściwie do tego, takim przekonaniem, bo właśnie to dzięki tym wędrówkom, dzięki maszerowaniu po szlaku, dzięki rozmyślaniom, kiedy mogliśmy się wspinać, kiedy mogliśmy zdobywać kolejne ścieżki, kiedy mogliśmy zdobywać wyższe partie gór, kiedy się trochę trudziliśmy, szliśmy w różnym tempie, w różnych odległościach, w różnych konfiguracjach, to wierzę, że przez działanie Ducha Świętego właśnie nabyłem takiego przekonania, że chciałbym dzisiaj zająć się tematem drogi. Drogi, jaką przechodzimy. My z Tomkiem znamy takie jedno bardzo dobre powiedzenie, znaczy nie wiem, czy bardzo dobre, ale takie bardzo dobrze znamy to powiedzenie, to chciałem powiedzieć. Że z racji tego, że kiedyś pracowaliśmy w tej samej firmie razem, to było takie powiedzenie, że my jesteśmy ciągle w drodze. I kiedy byliśmy ciągle w drodze, tam na tych szlakach, kiedy jeździliśmy samochodem z miejsca A na miejsce B, tak właśnie rozmyślałem, że my duchowo w życiu idąc za i naśladując dzisiaj naszego mistrza, jesteśmy ciągle w drodze. I to jest takie szczęście, jak my jesteśmy ciągle w drodze. Jak nie jesteśmy w drodze, to już nie wiem, czy to jest szczęście i o tym pewnie, o tym będę chciał trochę więcej powiedzieć. I chciałbym dzisiaj, abyśmy w ogóle tą swoją dzisiejsze rozważanie, ten wykład tak roboczo nazwałem właśnie ciągłe bycie w drodze. Chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali po tej ilustracji o pewnej wędrówce, o pewnej szczególnej wędrówce. Dlatego otwórzmy, proszę, nasze Biblię w Księdze Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, w zależności od tłumaczenia, 12 rozdział. Ja w dzisiejszym wykładzie będę czytał z przykładu Starego i Nowego Przymierza. I przeczytajmy. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. A wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I tekst, myślę, że dobrze znany. I kiedy czytamy, kiedy rozmyślałem o tym tekście, to też kojarzy mi się z taką wyprawą, zresztą pierwszą taką wyprawą, na której byliśmy, z tak zwanym weekendem charakteru, z czwartym muszkieterem, to faktycznie też wtedy rozważaliśmy tego Abrama i dzisiaj i ostatnio wróciła do mnie ta historia, szczególnie jej początek. I kiedy mówimy, kiedy rozmawiamy, kiedy czytamy o tej historii, to mam taką świadomość i też walczyłem z tymi myślami, że właściwie to po co o tym czytać? Po co o tym mówić? Żeby to wszyscy znamy. Po co po raz kolejny rozważać ten fragment Słowa Bożego? Szczególnie osoby starsze, może dłużej czytające Biblię lub te, one może słyszały tę historię jeszcze częściej. Czy to jednak oznacza, że z tego fragmentu tekstu już nie możemy niczego się dowiedzieć nowego? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy bo gdyby tak było właściwie, to rolą dzisiaj osób usługujących z tego miejsca, w którym teraz stoję, to właściwie ta rola byłaby skierowana jedynie do tych, którzy są albo na początku drogi za Panem, lub do tych, którzy może nie doczytali jeszcze do tego fragmentu. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, skupiając się na fragmencie historii Abrama, dokładnie dwóch wydarzeniach, przyjrzeli się swojej własnej wędrówce. Abyśmy rozważyli swoją własną drogę, do jakiej zostaliśmy powołani przez Pana naszego. Jej etapom, cechom, jakie powinien wykazać się każdy wędrowiec, aby dotrzeć do celu. Wiecie, kiedy pierwszy raz czytałem historię Abrama, później Abrahama, byłem przekonany, że Abraham był wyjątkowo przygotowaną, właściwie prawie że urodzoną taką osobą gotową do służenia Bogu, że taką pobożną, taką kochającą Boga, taką, że Bóg właściwie miał taki gotowy materiał, przyszedł do niego i go powołał. Ja byłem właściwie o tym przekonany. Ja tak myślałem. Jednak czy tak było? I gdybyśmy chcieli trochę się dowiedzieć więcej, jak było, to dobrze jest przeczytać taki biblijny komentarz do tej historii, który jest zawarty w 24 rozdziale Księgi Jozuego. I tam przeczytamy od pierwszego wersetu. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie plemiona Izraela. Wezwał tam starszych ludu, jego naczelników, sędziów i przełożonych i ci stawili się przed Bogiem. Wówczas Jozue powiedział do wszystkich zebranych: tak mówi Pan Bóg Izraela. Wasi ojcowie Terach, ojciec Abrahama i Nachora mieszkali dawno temu za rzeką i tam służyli innym Bogom. Wtedy sprowadziłem waszego ojca Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całym Kanaanie. Pomnożyłem jego potomstwo, dałem mu Izaaka. Ten fragment pisma rzuca światło i wyjaśnia historię Abrahama i jego przodków, którzy, jak się okazuje, nie należeli do Boga. Ba, służyli innym Bogom. prawdopodobnie pogańskim bożkom, być może nawet handlowali czymś takim. Co to oznacza dla mojego życia? Jakie widzę podobieństwo? Jaką to może dla mnie oznaczać przyszłość? Czy ta historia w pewnym sensie nie jest lub nie może być moją historią, twoją historią? Ona jest lub może być początkiem naszej historii, ale tu pojawia się pierwsza cecha, pierwszy warunek, który musimy spełnić. Musimy uwierzyć. I czym jest wiara? Wiemy już z wykładu brata Mariusza, czym jest nadzieja. Mogliśmy się tego wsłuchać. I jak mówi język słownika polskiego, nadzieja to oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni. Nadzieja to możliwość spełnienia się czegoś. Jednak czym jest wiara? Myślę, że najlepszym komentarzem do tego, czym jest wiara, jest to, co mówi Biblia w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków w pierwszym wersecie. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Werset pierwszy nie jest jakąś formalną definicją wiary. Mówi o tym, co wiara robi dla nas. O tym, że sprawia, że to, na co mamy nadzieję, staje się rzeczywiste. Jakbyśmy już to posiadali. Dostarcza też, wiara dostarcza również niezachwianych dowodów, że niewidzialne, duchowe błogosławieństwa są pewne i prawdziwe. Inaczej mówiąc, wprowadza przyszłość w teraźniejszość i zamienia niewidzialne w widoczne. Wiara to pewność, że Bogu można zaufać i przekonanie o tym, że to, co mówi, jest prawdą i że Jego obietnice na pewno się spełnią. To tak jak we wspomnianej wędrówce, naszej wędrówce, kiedy wyruszaliśmy na szlak, decydując się na pokonanie pewnej drogi, mówię za siebie, ja wierzyłem, że dojdziemy na szczyt. Ja byłem przekonany o tym. I stąd też ten powrót moich myśli, że nawet wtedy, kiedy w dolinie może były chmury, może wiało, może było nieciekawie, to jednak gdzieś wspinamy się w te góry, żeby zdobyć szczyt, żeby zobaczyć to piękno. I oczywiście to jest tylko ilustracja, ale wiara spowodowała, że Żydzi, którzy pochodzili od Abrahama, nigdy tak naprawdę nie byli narodem, który był kojarzony z wielkością, ale taką wielkością, ponieważ nie budowali dzięki podbojom swoich imperiów, jak robili to Rzymianie na przykład, i nie stawiali wielkich pomników, jak Egipcjanie, swoje piramidy. Ich sława pochodzi od spisanego prawa i księgi, od kilku niezwykłych postaci narodowości żydowskiej, z tego, że przetrwali jako odrębny naród przez tysiące lat. Ich wielkość nie jest spowodowana niczym, co robili, raczej tym, co zostało zrobione dla nich i przez nich. W obietnicy wielokrotnie powtarzane są słowa ja będę, ja uczynię. To była i jest moc związana z obietnicą, a Bóg sprawił, że stali się wielkim w sposób wyjątkowy narodem, lecz nie z powodu ich zdolności, mocy czy podbojów. Obietnica dana Abrahamowi spełniła się, ponieważ uwierzył w nią i wybrał życie odmienne od życia innych. Tak się zastanawiałem, jak to mogło być, kiedy Abraham wtedy jeszcze to usłyszał. Usłyszał i wyruszył. Jak mogli myśleć o nim inni ludzie w tym jego gronie? On mógł być wyśmiewanym człowiekiem, myślę. I to jest taki jakby obrazek też nas. My też różnie mogliśmy być traktowani. Ja pamiętam, że mnie osobiście to kiedyś dawno temu bardzo blokowało, żeby powiedzieć, skąd ja jestem. Czułem się, że mogę być wyśmiewany. I przyglądając się Abrahamowi, jest to wielka zachęta dla nas, myślę, dla mnie osobiście, aby przyglądać się postaci Abrahama, aby uczyć się od niego, aby czerpać z tej jego wędrówki i obserwować każdy krok, każde wydarzenie, bo serce Abrahama nie skłaniało się ku rzeczom materialnym, ale ku temu, co wieczne. I poprzez wiarę mamy szansę dołączyć do takich bohaterów, jakim właśnie był Abraham. Dzisiaj, będąc tu na ziemi zwyczajnym człowiekiem, mając być może podobne korzenie, zaczynając od tego, że Bóg się nas dotknął i uwierzyliśmy. No dobrze. To jak uwierzyliśmy, to czy to wystarczy? To jest dopiero początek. Weszliśmy w drogę, uwierzyliśmy i myślę, że czasami może tak być, że wielu myśli, że to wystarczy, bo ich życie być może się diametralnie zmieniło. Bo być może chodzą na nabożeństwo, bo być może przebywają z osobami wierzącymi. Generalnie różnią się od tego, co było wcześniej. Czy to wystarczy? I tu znowu odwołuję się do wracają mi takie myśli związane z naszymi wędrówkami, do takiej ilustracji wędrowania po górach. Wędrując po szlakach, dobrze jest posługiwać się mapą. Myślę, że ta mapa jest nam czasami potrzebna, nawet bardzo. I kiedy posługujemy się mapą, to musimy się tej mapy trzymać bardzo posłusznie. W tym sensie, że tej mapy nie możemy obracać w żaden sposób. Nie można jej obrócić do góry nogami, skręcić na bok. I to jest taka cecha, kolejna cecha, która wyłania się z kolejnego doświadczenia Abrahama i tego, co się wyłania na początku tej historii. Jeżeli jesteśmy posłuszni mapie, to oczywiście powinniśmy nie zboczyć z drogi, powinniśmy dotrzeć do takiego celu. Przyjrzyjmy się jednak Abrahamowi, jak to było u niego. Wiemy, że uwierzył, wiemy, że wyruszył. Czyli moglibyśmy powiedzieć, co Abraham, gdybyśmy chcieli tak teraz podsumować, co Abraham zrobił dobrze, kiedy usłyszał Słowo Boże? Uwierzył, zareagował i wyszedł. Posłusznie wierzę, opuścił dom rodzinny, kraj, nie wiedząc też do końca, o jaki jest cel jego wędrówki. To jest początek drogi. Co Abraham zrobił źle? Bo na początku wiary Abraham jest człowiekiem wierzącym, ale jeszcze nie rozumie, że musi być posłusznym, że musi być posłusznie wierzącym, posłusznym wierze. I zaczyna się tego uczyć. Co znaczy być posłusznym wierze, i żeby lepiej zrozumieć ten fragment drogi, myślę, że dobrze byłoby zajrzeć do Dziejów Apostolskich. W 7 rozdziale mamy tu świadectwo Szczepana. I od 2 wersetu. Wtedy Szczepan odpowiedział bracia i ojcowie. Posłuchajcie, Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy ten przebywał w Mezopotamii i nie przeprowadził się jeszcze do Haranu. Powiedział tam do niego, wyjdź ze swej ziemi, opuść swą rodzinę i udaj się do ziemi, którą ci wskażę. Abraham wyszedł zatem z ziemi Chaldeńczyków i zamieszkał w Haranie. Stamtąd po śmierci ojca Bóg go przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. Czyli Bóg wezwał Abrahama do tego, aby opuścił swój dom, swoich krewnych, swoją ziemię. Wiemy z innych fragmentów, że zabrał również swoją żonę. I dobrze, mąż, żona, to jest jedno. Ale jak widzimy w tekście tego Słowa Bożego, dodatkowo wziął Ojca. Bratanka oraz służba. Pojawia się tu pewien konkretny problem w tym momencie. Problem posłuszeństwa i Ojca. Miejsca, jakie, jak wierzę, jak rozumiem, ten ojciec Abrahama zajmował w jego życiu. Jego ojciec w jego życiu musiał być prawdziwym, wielkim autorytetem. I myślę, że stał się złym autorytetem, przeszkadzającym Bogu autorytetem w dalszym prowadzeniu Abrahama za sobą. Abraham był wierzący, ale Bóg musiał w tym momencie zrobić coś, musiał się rozprawić z tym autorytetem tak, aby zniknęła konkurencja, aby to nie ojciec Abrahama był najważniejszy, ale Bóg, który go powołuje, był tym najważniejszym. Problem Abrahama to problem posłuszeństwa i dlatego utknął w połowie drogi do Haran, do Bożego celu. Żeby lepiej zrozumieć tą myśl, zajrzyjmy również do listu do Rzymian. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 1-5. I zatrzymajmy się na wersecie 5. Paweł, sługa Chrystusa, Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny, Bóg obiecał jej nadejście już wcześniej za pośrednictwem swoich proroków w Pismach Świętych. Dotyczy ona jego syna, który według ciała jest potomkiem Dawida, lecz według ducha uświęcenia z racji zmartwychwstania okazał się synem Boga, potężnym w swojej mocy. To Jezus Chrystus, nasz Pan. Dzięki niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów ze względu na imię. Aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów ze względu na jego imię. Mam wrażenie, że bardzo często skupiamy się na samej wierze, ale tu się okazuje, że do zrobienia mamy dużo więcej i okazuje się, że mamy być wierzący, posłusznie wierzący. I kiedy składamy takie wyznanie, a to mnie właśnie dotykało ostatnio, czy ja tak naprawdę chcę być posłuszny wszędzie, i w każdym momencie, czy ja chcę być posłusznie wierzący. Trzeba sobie zdać sprawę, że oczywiście, kiedy takie wyznanie z naszej strony wypłynie, ono będzie szczere, to z pewnością Bóg się rozprawi z tym i pomoże nam się od tego uwolnić. W życiu Abrahama tym autorytetem i tym, co go blokowało, jak wierzę, był ojciec. I już nawet wcześniej, w 11 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 32, mamy napisane wcześniej to, co się wydarzy później. W 32 wersecie dokładnie mamy informację o tym, co blokowało Abrahama przed dalszą drogą. Że dopiero po śmierci ojca Abraham wyruszył dalej. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl. Bo kiedy Bóg przyszedł do nas i powiedział wyjdź i wyszliśmy, to ja zadaję sobie pytanie, co ja z sobą wziąłem dzisiaj? Z czym ja idę? Z czym ja maszeruję? Co ja z sobą niosę? Jaki ciężar dźwigam w trakcie tej swojej wędrówki? Po raz kolejny wraca mi tu obraz naszych wędrówek po górach, tych ostatnich, tych poprzednich, i obraz tego, jak przygotowywaliśmy się do wyjścia, jak zabieraliśmy i szykowaliśmy ekwipunek. Listę, mieliśmy przygotowaną listę dokładnie tego, co mieliśmy wziąć. Tutaj była też konkretna informacja, co ma Abraham dzisiaj zostawić, a jednak mimo wszystko wziął coś więcej i poszedł z tym. I teraz ta lista tych rzeczy, które, my musieliśmy spakowywać na naszych wędrówkach kiedyś, była tak zaplanowana co do ilości rzeczy, kilogramów, abyśmy oczywiście byli w stanie przejść naszą drogę i dojść do celu. Z kolei, co się zdarzało i co widzieliśmy, każdy, nawet niewielki nadbagaż, najpierw utrudnia wędrowanie, może je nawet uniemożliwić. Każdy nadbagaż może spowodować, że zaczniemy się potykać, może spowodować nasze zachwiania, może powodować, że stracimy równowagę lub może spowodować, że się w ogóle przewrócimy. Więc to jest taka myśl, co dzisiaj z sobą dźwigam, co jest moim autorytetem, jakimi dodatkowo ciężarami jestem obarczony, gdzie byłem nieposłuszny i co zabrałem, idąc dalej. Kto lub co jest moim lub twoim autorytetem? Odpowiedzmy sobie sami. Jestem przekonany, że do momentu, kiedy nie będzie w nas takiej decyzji, nie będzie nie uwolnimy się od tego nadbagażu, nazwijmy, nie będziemy mogli pójść dalej, nie ruszymy dalej. Abraham w tym momencie, to była dokładnie jego połowa drogi. On doszedł do połowy drogi i nie ruszył dalej. Każdy taki nadbagaż może powodować, że będziemy błądzić, będziemy dodatkowo zmęczeni, będzie nam trudno się odnaleźć. Więc na czym się powinniśmy skupić? Wiara i posłuszeństwo. Bez tych pierwszych składowych naszej wędrówki nie ruszymy dalej. I co gorsza, przyglądając się dalszym wersetom 12 rozdziału, 6 i 7, widzimy, że do tego momentu Pan powiedział do Abrama raz. W 6 wersecie Abram, czytamy, przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kanaanejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan: ziemię tę obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował ołtarz Panu, który mu się ukazał. Za pierwszym razem Abram usłyszał głos, uwierzył i wyruszył. Ale nie czytamy, aby Abram budował w międzyczasie ołtarze dla Boga. Nie ma ich w jego życiu w tym momencie. Bóg tylko raz do niego powiedział, bo być może nie mógł do niego dotrzeć. Bo być może ten stary autorytet, ten bagaż i to, co przeszkadzało w życiu, było tym, które zasłaniało mu obecność bycia z Bogiem. Kiedy jednak w kolejnym kroku ruszył za Bogiem i zbudował Panu ołtarz, Panu, który mu się okazał, przeżył coś więcej. Tutaj ten werset mówi: usłyszał i zobaczył coś z Boga, i tego nam, bracia i siostry, życzę. Wiary, posłuszeństwa na co dzień, aby słyszeć i widzieć obraz Boga. Więc zajrzyjmy do swojego bagażu. Zostawmy to, co ciąży, to, co przesłania Boga i zakłóca naszą relację z Nim. Apostoł Paweł pisał, że osiągnął swój najważniejszy cel, że zachował wiarę. W drugim liście do Tymoteusza w 4 rozdziale i w 7 wersecie pisze, mamy napisane: toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie. Da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przyjścia. To jest też taki moment, gdzie wędrując zastanawiałem się, jak to jest. Przypomina mi się obraz tego, jak maszerowaliśmy na Tarnicę. To jest najwyższy szczyt w Bieszczadach. I to był taki obraz, kiedy pogoda się załamała, było mgliście, wiecznie, kiedy dzieci już trochę traciły wiarę, nie widzieliśmy celu, ale kiedy byliśmy już prawie na samej górze, kiedy przyszedł wiatr i wszystko, co było zakryte, stało się odkryte, na szczycie wyszło słońce i mogliśmy podziwiać piękno stworzenia i potęgę i siłę Boga, który to wszystko stworzył. Naszą radość na twarzach, uśmiechy. Nikt już nie pamiętał trudów tej wędrówki. Była tylko radość. I to było tylko na ziemi. My oglądaliśmy coś na ziemi, coś, co stworzył Bóg. I to nas zachwycało. To nas podbudowywało, że będziemy tam szli. I jak sobie, nie jestem w stanie oczywiście sobie wyobrazić tego, co możemy zobaczyć, co zobaczymy, jak to będzie wyglądało, kiedy zobaczymy ten szczyt i tą jasność, to przepiękno stworzenia i ten ogrom, który przygotował dla nas Bóg. Ale abyśmy to zobaczyli, to wiara i posłuszeństwo to jest to, co musi być na pierwszym miejscu. To apostoł Paweł spędził całe swoje chrześcijańskie życie, chroniąc właśnie swój największy skarb, swoją wiarę. I podobnie dzisiaj, bez względu na to, co się wydarzy, zapewne będziemy czuli się rozczarowani w różnych sytuacjach życiowych. Zachowajmy wiarę i posłuszeństwo. A zapewne nadejdą wątpliwości. Zachowajmy wiarę i posłuszeństwo. Zapewne pojawi się strach, być może niepokój. Zachowajmy wiarę i posłuszeństwo. Cokolwiek będą mówić moje, twoje uczucia, zachowajmy wiarę i posłuszeństwo. Mierząc się z wszelkimi katastrofami, jakie mogą dotknąć ten świat, a sporo już ich mieliśmy okazję obserwować, czy zmartwieniami, jakie możemy przeżywać, twoja wiara, moja wiara, nasze posłuszeństwo są jedyną prawdziwą wartością, jedyną rzeczą, którą weźmiemy z sobą na drugą stronę. Sam Jezus powiedział i sam tego dokonał, że ten, kto Go kocha, będzie posłuszny Jego nauczaniu. Bez względu na to, jak kosztowne będzie dla nas osobiście, to nasze posłuszeństwo jest tym, co podoba się Bogu. Wiara i posłuszeństwo. Amen.